Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry. Przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić. Witam Państwa w poniedziałek, 31 maja i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Premier Scott Morrison z wizytą w Nowej Zelandii. Kolejny lockdown Wiktorii. Zawieszenie broni w Gazie. Dyrektywy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Przechodzimy do wiadomości. Dzisiaj liczba zakażeń związanych z wybuchem COVID-19 w Melbourne wzrosła do 45 osób. Wybuch epidemii nastąpił po wykryciu 5 nowych przypadków przeniesionych lokalnie. Wiktoria jest w 4. dniu 7-dniowej blokady COVID-19. Władze nadal badają, jak doszło do zarażenia pracownika Centrum Opieki nad Starszymi Osobami. Lider Partii Pracy, Bill Shorten, w którego elektoracie znajduje się zakład Erker Maidstone, powiedział w wywiadzie dla ABC, że jest w stałym kontakcie. Druga runda szczepień będzie miała miejsce dzisiaj w centrum. Ale co jest bardzo niepokojące, to fakt, że zarówno pracownik, który miał wynik pozytywny, jak i rezydent, obaj byli szczepieni w pierwszej rundzie. Potwierdza to konieczność szybkiego otrzymania drugiej szczepionki. Tego potrzebujemy. Więc kiedy słyszę, że rząd federalny mówi, że jedno szczepienie jest priorytetem, ale jeśli ludzie są chorzy po pierwszym szczepieniu, to znaczy, że potrzebujemy dwóch dawek. Zakażony pracownik otrzymał pierwszą dawkę szczepionki COVID-19, jednak 2/3 personelu nie zostało jeszcze zaszczepionych. 53 osoby z 76 mieszkańców placówki otrzymało dawkę szczepionki COVID-19. Obecnie mamy ponad 270 miejsc w strefie ryzyka w stanie Wiktoria. Premier Australii Scott Morrison przybywa obecnie w Queenstown, uczestnicząc pierwszy raz w spotkaniu twarzą w twarz z premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern. Głównymi punktami rozmów przywódców będą relacje z Chinami, partnerstwo Trans-Tasman i pandemia COVID-19. Scott Morrison zaznaczył, że sojusz Australia-Nowa Zelandia stanie się jeszcze bardziej istotny w nadchodzących latach, ponieważ kraje staną w obliczu coraz trudniejszego środowiska geostrategicznego. Jacinda Ardern podkreśliła podczas dyskusji konieczność planowania i zapobiegania w kwestii COVID-19. Przywódcy z niecierpliwością czekają na kolejny etap pisania zasad pandemii COVID-19, tak zwany rulebook. Były gwiazdor drużyny Socceroos i działacz na rzecz praw człowieka Craig Foster wraz z byłym graczem All Black Sonny Bill Williams przebywają obecnie w Nowej Zelandii i wzywają rząd Australii do sfinalizowania umowy przesiedlenia uchodźców z Nowej Zelandii. Foster i Williams wzywają premiera Scotta Morrisona do zaakceptowania oferty Nowej Zelandii, aby przesiedlić 150 uchodźców rocznie z australijskich zakładów przetwórstwa morskiego. Ta kwestia będzie również tematem do przedyskutowania w trakcie spotkania Scotta Morrisona z premier Nowej Zelandii Jacindą Ardern. Biuro Jacindy Ardern potwierdziło, że ten projekt po raz pierwszy zaproponowany 8 lat temu jest nadal aktualny. Foster zakomunikował Channel 9, że australijski rząd marnuje pieniądze i stwarza niepotrzebne ryzyko. Wszyscy mówią o bodźcach fiskalnych i ogromnym rekordzie deficytu w historii. To 800 milionów dolarów tylko w tym roku. Jeśli ta umowa została zaakceptowana 8 lat temu, to już 4 lata temu można było wszystko sfinalizować. Zmarnowaliśmy co najmniej 5 miliardów dolarów, a w tym roku jest 800 milionów dolarów, które mogą być wykorzystane gdzie indziej, jeśli transakcja zostanie zaakceptowana. I wszystko, co musimy zrobić, to zaakceptować ofertę, która została hojnie przedstawiona przez Nowozelandczyków prawie 10 lat temu. Qantas Travel, władze firmy twierdzą, że nadal widoczny jest silny popyt na podróże krajowe, pomimo kolejnej blokady COVID-19 w stanie Wiktoria. Wiktoria stanowi około 22% sieci krajowej linii lotniczej. Jednak Qantas CEO Alan Joyce powiedział, że nadal istnieje ogromny popyt w innych rejonach kontynentu. W tej chwili nie należy wyciągać wniosków dotyczących negatywnego wpływu blokady w Wiktorii na sprzedaż biletów lotniczych w całym kraju. Izrael i Egipt prowadzą rozmowy dotyczące utrzymania zawieszenia broni w Gazie osiągniętego dzięki mediacjom Kairu. W Jerozolimie spotkał się premier Izraela Benjamin Netanyahu i szef egipskiego wywiadu Abba Kamel. W Kairze natomiast wizytę złożył szef dyplomacji państwa żydowskiego Gabi Ashkenazi. W Jerozolimie Netanyahu i Kamel rozmawiali o powstrzymaniu wzmacniania się Hamasu oraz o sposobach pomocy cywilnej ludności Palestyny. Izraelski premier przypomniał, że jego państwo będzie domagało się powrotu przetrzymywanych w Gazie Izraelczyków. Minister spraw zagranicznych Izraela spotkał się ze swoim egipskim odpowiednikiem Samihem Shukrim. Jest to pierwsze spotkanie szefów dyplomacji obu państw od 13 lat. Ashkenazi zapowiadał przed wyjazdem, że Tel Awiw zmierza do stałego zawieszenia broni z Hamasem, wypracowania mechanizmów zapewnienia pomocy humanitarnej oraz odbudowania Gazy ze szczególnym udziałem społeczności międzynarodowej. Izrael apeluje również o uniemożliwienie umocnienia się ekstremizmu, który zagraża stabilności regionu, oraz o doprowadzenie do powrotu do domu zaginionych i przetrzymanych przez Hamas. Minister spraw zagranicznych Egiptu, Samih Shukri, mówił podczas spotkania, że Izrael musi powstrzymać się przed eskalacjami, uszanować szczególną relację świata islamskiego z Jerozolimą. Egipt zapewnił również o zdecydowanym zaangażowaniu w proces pokojowy w strefie Gazy. Również prezydent Egiptu obiecał przekazanie 500 milionów dolarów na odbudowę Gazy. Hamas obiecuje, że nie przywłaszczy z tego funduszu ani centa. O zatrzymaniu Aleksieja Szoty, redaktora naczelnego portalu Hrodna Live, poinformowało w niedzielę Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Milicja wyjaśniła, że chodzi o publikację treści uznanych za ekstremistyczne. W niedzielę po południu poinformowano o wypuszczeniu Szoty. Putin i Łukaszenko spotkali się w Soczi. Wśród tematów, jak informują służby prasowe Rosji i Białorusi, poza współpracą gospodarczą miała być walka z pandemią COVID-19. Rozmawiano jednak również o szokujących dla świata incydencie z samolotem Ryanair, który miał miejsce na Białorusi, oraz aresztowaniu obecnej na pokładzie samolotu Rosjanki Sofii Sapiegi. Kobieta jest partnerką również aresztowanego z pokładu samolotu Ryanair dziennikarza opozycyjnego Romana Protasiewicza. Obecnie Białoruś obchodzi rok od aresztowania lidera opozycji Siergieja Cichanowskiego, kilka dni po tym, jak ogłosił kandydaturę prezydenta, aby rzucić wyzwanie Łukaszence. Jego wygnana żona i obecna liderka opozycji Swietłana Cichanowskaja przemawiała podczas demonstracji na Litwie, chwaląc tych, którzy ją solidarnie popierają. Rok temu nie wyobrażaliśmy sobie, że zobaczymy tak wielu ludzi na protestach. Tak wielu, że trudno ich zliczyć. Szczególnie nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy mieli do czynienia z bólem, którego nie da się wybaczyć, który nie można zapomnieć. Amerykański prezydent John Biden zapewnia, że będzie wywierał nacisk na prezydenta Rosji Władimira Putina, by ten szanował prawa człowieka. Obaj politycy mają się spotkać 16 czerwca w Genewie. Prezydent Biden mówił podczas obchodów Amerykańskiego Dnia Pamięci, że podczas rozmowy z prezydentem Putinem jasno powie mu, że Amerykanie nie pozwolą naruszać praw człowieka. W piątek Biały Dom ogłosił, że do spotkania dojdzie zgodnie z planem, mimo informacji Microsoftu o cyberataku na rządowe instytucje, w tym amerykańskie, przez rosyjską grupę Nobelium. Kreml twierdzi, że nie ma informacji o takim ataku. Wysoki komisarz ONZ do spraw człowieka Michelle Bachelet wezwała do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie starć w Kolumbii. Trwającym od 3 dni zamieszkach zginęło co najmniej 14 osób. Jest bardzo ważne, aby wszyscy, którzy uczestniczyli w wydarzeniach skutkujących obrażeniami lub śmiercią ludzi, także urzędnicy państwowi, zostali objęci szybkim, efektywnym, niezależnym i przejrzystym śledztwem, oświadczyła Michelle Bachelet. Wezwała też do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. W czasie antyrządowych protestów w Cali doszło do starć z policją. Prezydent Kolumbii Iván Duque skierował do miasta wojsko. Malezyjczycy przygotowują się do totalnego lockdownu. Tak prowadzenie daleko idących ograniczeń pandemicznych określają tamtejsze władze. W Malezji gwałtownie rośnie liczba zakażeń COVID-19. Wczoraj odnotowano największą w tym kraju od początku epidemii liczbę ponad 9 tysięcy zakażeń i prawie 100 zgonów z powodu koronawirusa. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
Już od wtorku przez najbliższe 2 tygodnie w Malezji obowiązywać będzie ścisły lockdown. Bez zakłóceń funkcjonować mają jedynie sektory uznane za strategiczne dla bezpieczeństwa państwa. Rząd obiecuje pomoc przedsiębiorcom, którzy zmuszeni zostali do wstrzymania działalności. Liczba zakażeń COVID-19 w Malezji w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców przekroczyła w tym tygodniu wskaźnik zakażeń w Indiach. Władze zapowiadają, że jeśli w ciągu najbliższych 2 tygodni uda się zahamować tendencję wzrostową zakażeń COVID-19, malezyjska gospodarka zacznie się otwierać w połowie czerwca. Już teraz jednak zapowiedziano, że znaczne ograniczenia, w tym głównie sektorów, gdzie w jednym miejscu gromadzi się wiele osób, potrwają co najmniej do końca czerwca. Tomasz Sajewicz, Pekin.
W Polsce mamy 579 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 23 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 33 osoby. Prezydent Andrzej Duda ratyfikuje dziś dyrektywę o zasobach własnych Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy, które pozwolą m.in. na wypłacenie środków z funduszy odbudowy na ożywienie gospodarki po pandemii. By fundusz zaczął działać, dyrektywę w tej sprawie muszą zatwierdzić wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Przepisy unijne zatwierdził już wcześniej Sejm oraz pod koniec ubiegłego tygodnia Senat. W piątek podpis pod dokumentem złożył prezydent Andrzej Duda. Później ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dzisiaj prezydent formalnie dokona ratyfikacji dyrektywy, tłumaczy szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.
Prezydent podpisał w piątek 28 ustawę, która właśnie go do ratyfikacji. Ustawa wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, więc potem już będzie możliwe dokonanie przez pana prezydenta na jej podstawie formalnej ratyfikacji.
Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii, które ratyfikują dyrektywę o zasobach własnych Unii Europejskiej. Nasz kraj z unijnej kasy ma otrzymać do 2027 roku łącznie 770 miliardów złotych. Pierwsze środki w ramach Funduszu Odbudowy mają do nas trafić już w czerwcu. Karol Surówka.
I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, pierwszy dzień czerwca i pierwszy dzień australijskiej zimy. Sydney 19 stopni, miejscami słońce, Melbourne 16 stopni, zachmurzenie, Canberra 13 stopni, mgła. Brisbane 23 stopnie słońce, Adelaida 17 stopni opady deszczu, Perth 20 stopni miejscami słońce, Darwin 31 stopni i słońce, Hobart 12 i pochmurno, a w Warszawie 18 stopni i też pochmurno. Według ostatnich notowań walutowych 1 dolar australijski można wymienić na 77 centów amerykańskich i 2 zł 83 groszy. I tą wiadomością żegnam się z Państwem, życząc miłego popołudnia. Przegląd wiadomości przygotowała i przedstawiła Joanna Borkowska-Surucić.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.